Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, jesteśmy w mieście Łódź na terenie jednego z przedsiębiorstw, które jest poszkodowane przez tak zwaną aferę outsourcingową. Cóż to takiego? Będziemy mówić w naszym programie. Mówiąc w skrócie, polskie firmy, polscy przedsiębiorcy, aby obniżyć koszty swojego funkcjonowania, aby utrzymać się na rynku, skorzystały z prawnej możliwości wynajmowania pracowników do swoich przedsiębiorstw z innej firmy. Wszystko było bardzo dobrze, legalnie, ale po pewnym czasie urzędy skarbowe ścigają tych przedsiębiorców i chcą, aby to oni zapłacili składki za tychże pracowników. Czy i kto tutaj ma rację? Czy państwo polskie dąży do tego, aby zniszczyć tych przedsiębiorców? O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie. Zostańcie państwo z nami, bo naprawdę warto. Rozmawiamy z panem Wiesławem Wójcikiem, takim nieformalnym, można powiedzieć, liderem osób, które tutaj się zjechały z całej Polski. Panie Wiesławie, cóż to takiego ten outsourcing dla tych, którzy nie wiedzą, cóż to za możliwość prawna, organizacyjna, która umożliwiała i umożliwia przetrwanie wielu polskim przedsiębiorstwom?
Usługa outsourcingu pracowniczego polega na tym, że firma zamiast zatrudniać pracowników we własnym zakresie, posiłkuje się firmą zewnętrzną, która zatrudnia pracowników i od tej firmy zewnętrznej kupuje jakby siłę roboczą w oparciu o umowę, którą płaci razem z podatkiem VAT i korzysta z tych pracowników nie jako nie swoich pracowników, ale pracowników firmy outsourcingowej.
Jak wielu najczęściej takich pracowników dana firma zatrudnia?
To zależy od firmy, bo można wyodrębnić część zadań danej firmy i może to być na przykład fragment linii produkcyjnej, może to być na przykład cały zespół, może to być cały personel. Tutaj przepisy prawa polskiego umożliwiają w dowolnym zakresie korzystania z outsourcingu pracowniczego. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Jest to normalna usługa świadczona przez tysiące firm w Polsce. Według naszych szacunków jest kilkaset tysięcy osób zatrudnionych w Polsce w oparciu o outsourcing pracowniczy i ta usługa jest normalnie na wykazie PKD.
Czym różni się ta usługa od tak zwanych umów zlecenie, o dzieło?
No, zasadniczo się różni, dlatego że pracownicy są normalnie zatrudniani, mają normalne umowy o pracę, tyle tylko, że w firmie outsourcingowej. Z punktu widzenia pracodawcy korzyść niekoniecznie polega na korzyści finansowej. Czasami korzyścią jest to, że mamy większą elastyczność, jeśli chodzi o pozyskiwanie dodatkowego zatrudnienia. To znaczy, jeżeli czasami firma ma pewne fluktuacje, jeśli chodzi o poziom zamówień. W jednym miesiącu może być tych zamówień więcej, w drugim mniej. Jeżeli jest zamówień więcej, to przepisy prawa pracy są dosyć skomplikowane, jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi. A jeżeli tylko chwilowo potrzebujemy większego personelu, na przykład na miesiąc czy dwa, to właściwie jest bardzo trudno, normalnie zatrudniając ludzi, utrzymać personel tylko miesiąc czy dwa, z uwagi na to, w jaki sposób można zatrudniać, czy ewentualnie później redukować personel. Dlatego usługa outsourcingu pracowniczego daje nam dużo większą elastyczność. Bo czasami musielibyśmy rezygnować z realizacji nowych zleceń ze względu na te właśnie utrudnienia, jeśli chodzi o pozyskiwanie pracowników. Tutaj usługa outsourcingu pracowniczego jest naprawdę warta rozważenia. Poza tym można wyodrębnić do firmy outsourcingowej zadania na przykład polegające na obliczaniu pensji, na obliczaniu urlopów różnego rodzaju, na wypłacaniu tych pensji, na odbieraniu telefonów od pracowników w takich sprawach związanych z kadrami czy płacami. Także są to korzyści, które powodują, że przedsiębiorca może skupić się na głównym zadaniu przedsiębiorstwa, czyli realizacji zleceń według profilu swojej firmy.
Panie Wiesławie, przypomnijmy, jesteście polskimi przedsiębiorcami, polskimi firmami, jesteście Polakami. Gdybyście chcieli, moglibyście tych pracowników zatrudnić na umowę zlecenie, tak? Czy też jakąś inną, tak zwaną śmieciową umowę. Natomiast oddając tych pracowników i korzystając z tych firm, tak naprawdę zapewniacie im składki, a więc ochronę chociażby zdrowotną.
Oczywiście. Większość osób, które za chwilę Państwo usłyszą czy zobaczą, to są przedsiębiorcy rodzimi, to są ludzie ciężko pracujący po 20-30 lat, którzy przez całe życie rzetelnie odprowadzali składki do ZUS-u, odprowadzali podatki, którzy lokalnemu społeczeństwu zapewniali miejsca pracy. Są to często firmy zatrudniające po kilkadziesiąt osób, czasami sto kilkadziesiąt osób, czasami kilkaset osób. I to są dla takich małych ośrodków bardzo ważni gracze na rynku pracy. miejsce. Dlatego, że w wielkim mieście, gdzie jest dużo firm, to o pracę jest troszkę łatwiej. Natomiast w małych ośrodkach, takich ludzi, którzy stwarzają biznesy, które są w stanie zapewnić lokalnemu społeczeństwu kilkadziesiąt miejsc pracy, są po prostu bardzo, bardzo cenni.
O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie. Przypomnijmy, rozmawialiśmy z panem Wiesławem Wójcikiem. Proszę państwa, znajdujemy się w Łodzi. Ten program dlatego jest tutaj, z tego miasta, ponieważ dotyczy on całej naszej ojczyzny, a więc jest to takie miejsce, do którego najłatwiej tym osobom, które tutaj są, było do nas dotrzeć. Są osoby z całej Polski, będziemy ich wysłuchiwać. Przypomnijmy, ten problem dotyczy bardzo wielu przedsiębiorców, ale również i pracobiorców, a więc myślę, że większą część naszego społeczeństwa, dlatego warto zostać z nami, abyśmy wiedzieli, czy przypadkiem ktoś z nas nie pracuje i nie jest zagrożony tym, co już spotkało te osoby, ponieważ one jeszcze dopiero się same poznają ze sobą. Zostańcie państwo z nami.
A naszym kolejnym rozmówcą jest pani Henryka Matysiak. Pani Henryka jest prawnikiem, który broni przedsiębiorców przed sądami na terenie całego kraju. Jakie główne zarzuty w tym momencie mogłaby pani przedstawić ZUS-owi?
W sporach z ZUS-em, które prowadzę w wielu sądach okręgowych w całej Polsce jako pełnomocnik przedsiębiorców, jestem ogromnie zdumiona, że tak naprawdę jest bardzo dużo materiału dowodowego, świadczącego o tym, kto był rzeczywistym płatnikiem i pracodawcą, i słowo ZUS-u, że pracodawcami byli ci przedsiębiorcy tutaj i wielu innych w liczbie ogólnej kilkuset osób aż w całej Polsce. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie mając argumentów żadnych merytorycznych kompletnie, dlatego że to ustawa, kodeks pracy określa, kto jest pracodawcą rzeczywistym, i ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, kto jest płatnikiem zobowiązanym do odprowadzania składek. I mimo to, wypłacając wynagrodzenia, rzeczywiści pracodawcy certyfikowani z polisami OC, po latach, kiedy nie umieją urzędnicy aparatu skarbowego i urzędu i ZUS-u, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organu rentowego, ściągnąć tychże składek należnych zaliczek na podatek dochodowy, wymyślili sobie, że decyzje wydawać będą w stosunku do przedsiębiorców kompletnie niezobowiązanych, ich czyniąc płatnikami rzekomymi i pracodawcami. I ZUS głównym argumentem, jedynym właściwie jego, jest, że przecież nic się nie zmieniło u ciebie, pracowniku. To samo wykonywałeś w tej firmie twojej poprzedniej i w ramach 23 z jedynką przejął cię inny, nowy pracodawca. I było to samo i ten sam przełożony. Państwo drodzy, nic bardziej mylnego. Przepis artykułu 23 z jedynką, obojętnie kto jako następca prawny przejmował będzie danego pracownika, gwarantuje temuż pracownikowi zachowanie zarówno tego stanowiska służbowego, jak i wynagrodzenia i miejsca wykonywania pracy. Jeśli byłoby inaczej, to zastosowano by wypowiedzenie zmieniające w artykule 42 kodeksu pracy określone, a nie przepis 23 z jedynką. Więc tak naprawdę, kiedy ZUS nie ma żadnych argumentów, to mówi, że oni byli pracodawcami, choć naprawdę tak nie było. Dodam jeszcze, że ten główny zarzut, który stawiam także ZUS-owi, i tutaj ogromny ukłon i chwała wielka dla Sądu Okręgowego w Poznaniu, który dopatrzył się, i bardzo jestem za to wdzięczna, tam jestem także pełnomocnikiem przedsiębiorców, że ZUS nawet się nie pofatygował w ogóle wydać decyzji w przedmiocie, że ci pracownicy ubezpieczeni to tam w ogóle nie podlegają ubezpieczeniu w tych firmach outsourcingowych. Jednocześnie jak na loterii wydał decyzję, że to oni są pracodawcami i płatnikami.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Henryką Matysiak, prawnikiem. Zadajemy, proszę państwa, dzisiaj pytanie, czy organy państwowe chcą zniszczyć polskich przedsiębiorców. O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie. Zostańcie państwo z nami.
Pan Bogusław Bernatek jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Bogusławie, skąd pan jest?
Jestem z województwa warmińsko-mazurskiego, z miasta Szczytno. Prowadzimy jednostkę handlową zatrudniającą około 30 osób.
30 osób, a do ilu osób, można powiedzieć, wątpliwości mają te urzędy?
No, wątpliwości urzędów to są w tej chwili 19 osób, które były przejęte oraz kilkadziesiąt osób, które były zatrudniane przez firmę Royal, następnie przez firmę Cook. I te osoby były sezonowo zatrudniane po prostu do prac na nasze zgłoszenie.
Proszę powiedzieć, bo tak można powiedzieć, że w tej całej karuzeli prawnej chce się zrzucić na was odpowiedzialność, że to wy czegoś nie dopełniliście. Czy ci pracownicy świadczyli, byli przekazani do tej firmy zewnętrznej na podstawie jakichś konkretnych dokumentów, umów w oparciu o prawo polskie?
Oczywiście. Zawarta została umowa cywilnoprawna z firmą. Ta umowa była wcześniej analizowana przez prawnika. Następnie sprawdziliśmy wszystkie dokumenty, jakie dotyczyły tej firmy, czyli był to KRS, chyba dokument niepodważalny w naszym kraju i najważniejszy, zaświadczenia o niezaleganiu przez firmę z Urzędu Skarbowego i wydane też przez ZUS oraz certyfikat marszałka województwa gwarantujący rzetelność tego podmiotu jako firmy polecanej przez marszałka. Więc no, więcej możliwości przedsiębiorca nie posiada na sprawdzenie takich już wiarygodności.
Dziękuję. Przejdę do kolegi pana Lesława Wereszczyńskiego. Panie Lesławie, skąd pan jest, proszę powiedzieć, i również ilu pracowników pan ma?
Z Podkarpackiego. W naszym zakładzie pracuje 200 pracowników, ale z outsourcingiem związanych było 160. Więc problem na dzisiaj jest spory, bo ZUS korzysta ze swojego prawa i wydał swoje decyzje. Jest to dla nas problem. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, uzupełniając wypowiedź poprzednika, że ta rzecz nie jest znana na dzisiaj w kraju. Przynajmniej ja, jeśli przeglądałem prasę i inne materiały, przedstawiany ten problem jest w taki sposób, jakby przedsiębiorcy w sposób nierozważny podeszli do sprawy, podpisali w sposób trochę naiwny umowy, narażając się dzisiaj na straty w ten sposób, że będą musieli zapłacić nie tylko, tak jak poprzednio, za faktury, ale jeszcze składki do ZUS-u i być może podatek ponownie do Urzędu Skarbowego czy VAT. Więc to są ogromne wydatki, na które po prostu przedsiębiorcy stać nie będzie. I wydaje mi się, że opinia publiczna, jeśli coś na ten temat wie, to bardzo w taki sposób, że no, ten przedsiębiorca skorzystał nieodpowiedzialnie z oferty, a dzisiaj ponosi konsekwencje. I ja bym prosił przy okazji i tę telewizję, aby pokazać ten problem szerzej, bo przedsiębiorca skorzystał z legalnej oferty na rynku. Przedsiębiorca ma obowiązek korzystać z różnych źródeł obniżki kosztów. Między innymi outsourcing jest taką formą. Płatnikiem składek jest zawsze przedsiębiorca zatrudniający pracownika. Więc przerzucanie składek na byłego przedsiębiorcę jest po prostu niezrozumiałe i chyba interpretowaniem prawa bardzo na korzyść urzędu.
Dziękuję. Mówił pan Lesław Wereszczyński. Wrócę jeszcze raz tutaj do pana Bogusława. Panie Bogusławie, co takiego się stało, że urząd sobie o was przypomniał albo może nie przypomniał, wziął na cel?
No, trudno tutaj powiedzieć. Po prostu najprawdopodobniej brak wpływów budżetowych spowodował, że ktoś szuka pieniędzy, które powinny wpłynąć, ale nie wpłynęły. My wielokrotnie zadaliśmy pytanie i pracownicy również o to, czy są płacone składki. ZUS wydał zaświadczenie mówiące o tym, że składki są naliczane, nie podając wysokości tych składek, czyli wykazywał, potwierdzał rzetelność naszego kontrahenta. Także dla mnie jest to rzecz naprawdę bardzo niezrozumiała, bo w tym momencie ZUS potwierdził to, że pracodawcą była firma Royal i firma Cook, a nie my, bo wydał takie zaświadczenia. A druga sprawa, no my te pieniądze zapłaciliśmy. To były realnie płacone pieniądze, które były w postaci pensji wypłacane pracownikom. Pracownicy nie skarżyli się, że nie dostali wynagrodzeń. To wszystko było regularne i wyglądało naprawdę na całkowicie zgodne z prawem i rozsądkiem.
Dziękuję. Widzę, że tutaj lider tej grupy, pan Wiesław Wójcik, z pytaniem, z kwestią. Proszę.
Tak, ja chciałbym telewidzom może dwa słowa objaśnienia całej sytuacji, tak żeby lepiej rozumieli wszystkie punkty widzenia. Otóż sytuacja była taka, że przedsiębiorcy, którzy korzystali z tych pracowników outsourcingowych, opłacali koszty wynikające z umowy, czyli wykonywali swoją umowę, dawali tym pracownikom outsourcingowym pracę. Ci pracownicy otrzymywali pensję od firmy outsourcingowej i problem się zaczął pojawiać już jakby poza naszą wiedzą na linii firma outsourcingowa ZUS i firma outsourcingowa Urząd Skarbowy. Polegał on na tym, że firma outsourcingowa bez informowania nas o tym nie odprowadzała składek za tych pracowników lub odprowadzała je częściowo, nie w pełni, nie tak jak wynikałoby z obowiązków.
W sumie to po co miała was informować?
Dokładnie. To jest jakby poza naszą jurysdykcją. Nie mamy możliwości sprawdzenia tego, bo to jakby ta firma decyduje o tym, o czym nas informuje. Ale musimy wziąć pod uwagę tak naprawdę cztery elementy tego układu. Firma, która zapewnia pracowników outsourcingowych, czyli firma outsourcingowa, pracownicy, my przedsiębiorcy i ZUS i Urząd Skarbowy, czyli organy państwowe, nazwijmy to umownie. I teraz do momentu, kiedy firma outsourcingowa składała deklarację i płaciła składki, czy płaciła zaliczki na podatek dochodowy, to Urząd Skarbowy i ZUS akceptowały ten stan rzeczy. I to trwało wiele miesięcy.
Czyli te umowy między wami a tą firmą były cacy.
Dokładnie, tak jak pan to tak ujął. Nie było żadnych zastrzeżeń do tych umów. Były w porządku, tak? Bo one są w porządku. Natomiast w momencie, kiedy organy państwowe zorientowały się, że firma outsourcingowa, jedna, druga, trzecia, czwarta, nie płacą zobowiązań wynikających z tytułu zatrudniania pracowników, wówczas oczywiście rozpoczęły jakieś działania. Jak szybko, tak szybko, no tak niestety funkcjonują nasze organy typu ZUS czy Urząd Skarbowy, ale w momencie, kiedy się zorientowały, że nie da się ściągnąć zobowiązań z tamtych firm outsourcingowych, ktoś musiał zrobić naradę i zdecydował, że w takiej sytuacji te pieniądze będziemy próbowali ściągnąć od użytkowników pracowników outsourcingowych, czyli nas, przedsiębiorców. No, cała filozofia polega na tym, że my te pieniądze już zapłaciliśmy. Myśmy je raz zapłacili. My już ich nie mamy. Te pieniądze zostały zapłacone w oparciu o faktury, powiększone o VAT i te pieniądze wpłynęły do pracodawcy. Więc organy powinny szukać tych pieniędzy tam, skąd one powinny przepłynąć.
A proszę powiedzieć, a to dlaczego ZUS nie otrzymał pieniędzy od tych tajemniczych firm outsourcingowych? Co takiego się stało z tymi firmami?
Ja nie wiem dlaczego, bo ktoś podjął decyzję, żeby ich nie płacić. To już jest jakby, no, mogę się domyślać tylko, tak? No, po prostu chciał na tym zarobić. Być może ta firma od samego początku powstała w takiej intencji. My mamy pewną wiedzę, która wskazuje na to, że tą sprawą zajmowała się na przykład prokuratura. Prokuratura badała dwie firmy outsourcingowe, które są przedmiotowe w sprawie i prokuratura umorzyła śledztwo w kilku wątkach przeciwko tym firmom outsourcingowym, uznając, że niepłacenie składek w odniesieniu do kilkuset osób w jednej firmie i kilkuset osób w drugiej firmie nie jest przestępstwem, które należy ścigać, nie jest czynem, który jest na tyle niepokojący, że warto byłoby skierować tam Urząd Skarbowy, żeby przeprowadził kontrolę, etc., etc. I to się wydarzyło dokładnie, o ironio, w miesiącu, w którym moja firma zawarła umowę z firmą outsourcingową. W tym samym miesiącu prokuratura umarza śledztwo wobec tych firm outsourcingowych. Czyli można powiedzieć, że organ państwowy przybija pieczęć zaufania. Wszystko jest w porządku. Działajcie dalej w Polsce.
Ja o tym chcę również powiedzieć. Obecna.
Pani Henryka Matusik, prawnik. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Właśnie ogromnie ciekawy to wątek, bardzo istotny, dlatego że sztandarowym takim dokumentem dla firm outsourcingowych był właśnie ten dokument o umorzeniu śledztwa. Jesteśmy w porządku, wszystko jest okej. I tym się posługiwano. I wyobraźcie sobie państwo, także słuchacze i widzowie telewizyjni, że w dniu 6 listopada 2013 roku ta sama prokuratura dokonuje aresztowań i zamyka firmy outsourcingowe. Śledztwo nadal jest prowadzone. Jest jeszcze ogromnie drugi interesujący wątek z tym się wiążący, że w dniu 24 października 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako wierzyciel składa bardzo obszerny wniosek do Sądu Rejonowego właśnie o upadłość, do Sądu Rejonowego we Wrocławiu o upadłość spółki Royal, jednej z tych outsourcingowych spółek. I wylicza jako wierzyciel bardzo szczegółowo, ile to milionów należy się z tytułu niezapłaconych składek na ZUS. I dziś co? ZUS zapomniał, że był wierzycielem i mówi, nie byłem żadnym wierzycielem, to wy jesteście płatnikami, przedsiębiorcy tu stojący. Tak trudno zrozumieć. To jest taka niesprawiedliwość społeczna, że ja w swoim oburzeniu wczoraj telewizji łódzkiej udzielając wywiadu wprost powiedziałam, że proszę państwa, to już nie jest nawet Białoruś, to jest Bangladesz w mojej ocenie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzę do rozmowy z panem Tomaszem Łukuciem. Poproszę, żeby się pan przedstawił, jaką firmę pan reprezentuje.
Dobry wieczór, jestem z Augustowa. Prowadzimy hurtownię spożywczą Sezam od 1990 roku. Jesteśmy firmą rodzinną. Nasza gehenna z ZUS-em trwa już ponad 2 lata. W marcu 2013 roku mieliśmy kontrolę, była wystawiona potem decyzja, od decyzji się odwołaliśmy, została odrzucona i sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego.
No właśnie, pan już przeszedł pewną drogę sądową. Jak to wyglądało i jakie są decyzje w państwa odczuciu?
W związku z tym, że według nas wszystko było zgodnie z prawem, tak też przedstawiliśmy to w sądzie, jednak wyrok był negatywny i nasz pozew został odrzucony, zatem powinniśmy jakby zapłacić, tak, te zaległe składki.
Jaka to jest kwota?
To około 100 tysięcy złotych. W tej chwili złożyliśmy odwołanie do drugiej instancji. W międzyczasie właśnie mamy teraz kontrolę z Urzędu Skarbowego, która zaczęła się dokładnie w styczniu tego roku. Jesteśmy w trakcie, w przyszłym tygodniu będą przesłuchiwani pracownicy, sądzę, że ja również, także czekamy na to, na rozwikłanie.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy polskie organy chcą zniszczyć polskich przedsiębiorców? Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Przypomnijmy, proszę państwa, jesteśmy w Łodzi, tutaj przyjechali właściciele swoich firm, przedsiębiorstw, czasami przedstawiciele, aby rozmawiać o tym, że są pokrzywdzeni przez organy państwa polskiego, tak czują się po prostu pokrzywdzeni. Od każdego z tych państwa, którzy tutaj są, państwo polskie żąda konkretnych sum pieniędzy, aby przekonać się o tym, czy są to sumy duże, czy też małe i czy rzeczywiście grozi tym ludziom upadłość, a za tym wszystkim również zwolnienie innych swoich pracowników, a więc kolejne będą rosły statystyki i słupki bezrobocia. Tak przejdę się może kilka osób. Proszę powiedzieć, skąd jesteście i ile państwo polskie żąda od was teraz nagle, abyście zapłacili?
Zbigniew Mazur, Jasionów, Podkarpacie. W moim wypadku około 1 000 000.
1 000 000 złotych. Pan?
Mariusz Sołtysik, Krosno. Między 300 a 400 tysięcy.
Pan?
Dębica, Lesów Wyrzeszyński. Ponad 2 miliony ZUS.
Od pana?
Ode mnie nie jestem doradcą podatkowym, sprawami prawnymi się tutaj zajmuję.
Pan?
Jestem ze Szczytna, tak jak mówiłem poprzednio. Szacujemy, że ZUS to jest około 500 tysięcy złotych, czyli 500 000 złotych.
Od pana lidera tej grupy, państwo polskie, ile żąda pieniędzy?
No to będzie w granicach 400-500 tysięcy złotych, jeśli te postępowania oczywiście się powiodą. Kto wie, jakie jeszcze odsetki od tego.
Jeszcze tutaj kilka osób.
Radom i to jest ZUS i Urząd Skarbowy w granicach 500 000.
Pan?
Robert Kopka, Kleszczów. Od nas ZUS żąda około 3,5 miliona złotych.
A od pana?
Około 1 000 000 złotych.
Od pana?
Minimum 400 tysięcy.
I pan?
A ode mnie ZUS jeszcze nie żąda, ale moja księgowość wyliczyła, że jeżeli im się uda, to będzie też to około 500 000 złotych, ale my nie damy się.
Proszę państwa, to są bardzo duże sumy pieniędzy dla takich przedsiębiorstw, jak są tutaj z nami na naszym programie, ale okazuje się, że to nie wszystko, co jeszcze państwo polskie będzie żądać od tych państwa. Pan Wiesław Wójcik, panie Wiesławie, to są tylko takie kwoty, można powiedzieć, albo tylko za ZUS, albo tylko to, co żąda Urząd Skarbowy. Co jeszcze będzie żądać państwo polskie, aby żebyście spłacili za tą firmę, która dzisiaj po prostu nie ma, wyparowała?
Daj Boże, organy się obudzą i umorzą całe postępowanie, bo to jest skandal. To jest afera o formacie Amber Gold, Tyle tylko, że w tamtym przypadku chodziło o oszczędności ludzi, czyli coś, co ludzie mieli ekstra. Tutaj mówimy o tym, że są to, to jest dorobek często życia, bo jeśli te firmy nie będą w stanie zapłacić, to te firmy upadną. I wiadomo, że zarząd firmy, nawet jeśli to jest spółka z o.o., odpowiada majątkiem prywatnym za zobowiązania wobec Skarbu Państwa, więc często w grę wchodzi majątek, dorobek życia. Plus mówimy o około 20-25 tysiącach miejsc pracy w tym kraju, rozproszonych po małych ośrodkach. Tak jak mówiłem, nie jest łatwo w małych ośrodkach o miejsca pracy, więc mówimy o tym, że to dotknie ogromną ilość, to dotknie 20-25 tysięcy osób. Jaka jest łączna suma zobowiązań, tego nie wiemy, dlatego że nikt nas nie informuje o tym, co się dzieje po drugiej stronie. Ani ZUS, ani Urząd Skarbowy, ani prokuratura nie informuje nas o tym, w jaki sposób prowadzą postępowanie. Mają oczywiście prawo nas nie informować, ale my mamy pewną pulę dokumentów, no bo jest nas już kilkudziesięciu tych przedsiębiorców, łącznie chodzi o 500 przedsiębiorców. No i potrafimy przyglądać się dokumentom i szacujemy. Tutaj może ja się będę posiłkował panem mecenasem, panem Andrzejem Cieślikiem, który zna dokładnie, jakiego rzędu są to kwoty.
To panie mecenasie, prosimy.
Jestem doradcą podatkowym. Mówimy o kwotach oficjalnie dostępnych. One wykazane w KRS-ie są. To tylko to z tytułu składek na ZUS plus do tego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń. To jest kwota 82 milionów należności głównej. Czyli to jest około 120 milionów złotych z odsetkami koszty egzekucyjne. Ale ta kwota to najprawdopodobniej będzie tylko połowa tej kwoty, którą państwo będzie chciało tutaj od ludzi.
Połowa tego, co tutaj powiedzieliście przed chwilą.
Tak, bo prowadzone są postępowania również w zakresie podatku VAT i również kwestionowane są faktury w całości, więc wygląda na to, że również zażąda się od tutaj zgromadzonych osób, w ogóle od 500 przedsiębiorców, przynajmniej drugie tyle, jak nie dwa razy tyle, jeżeli tutaj o tym mówimy.
A za jaki okres czasu to jest, nie były te składki opłacane przez tę firmę outsourcingową?
To chodzi o okres czasu, w zależności od firmy, tam był różny, od półtorej roku do pół roku. Z tym, że ja tu chciałbym może zwrócić pewną uwagę na jedną rzecz. No tutaj ta sprawa przedsiębiorców to jest jedną z kolei, która dotyczy małych i średnich przedsiębiorców, którzy w ogóle nie są reprezentowani i nikt nie dba w naszym kraju o interesy tych firm. Skutkiem tego jest właśnie duże bezrobocie. W innych krajach jest tak, że państwo zapewnia właśnie małym i średnim przedsiębiorcom również ochronę prawną. Tutaj trzeba powiedzieć w ten sposób, że no państwo w rzeczywistości nie powinno się mówić tak jak tutaj, że państwo są poszkodowani. Poszkodowanym w sumie jest Skarb Państwa, który no, w sposób nieudolny, niekompetentny nie potrafi wyegzekwować kwot od faktycznych wierzycieli Skarbu Państwa i doszedł do wniosku, że takie małe przedsiębiorstwa rozproszone w kraju nie są w stanie poradzić sobie z tym aparatem. I na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że jest, takie działania są skoordynowane i tak jak wspomniałem, tak się dzieje no, przynajmniej od 15 lat, jak nie od 20, że kwestionuje się jedną czynność, tak jak tutaj w tym przypadku mowa jest o czynności świadczenia pracy bądź też umowy między firmami z firmą agencyjną i na tej podstawie robi się zarzuty i określa się zaległości. To jest bazą do wszystkiego. Z tym, że no, tutaj państwo macie rację. No, nie można od państwa żądać zapłacenia składek na ubezpieczenie i składek na i podatku, zaliczek na podatków od wynagrodzeń, które wypłacił ktoś inny. A tym bardziej nie można żądać od państwa podatku VAT. Ja bym był bardzo ciekaw, jakie działania podjęły organy państwa w sprawie sprawdzenia, czy na przykład te firmy agencyjne uiściły należny podatek VAT. No skoro mają dokumenty od kilku lat wszystkie, to być może okaże się, że nie zapłaciły, dlatego chcą od państwa to ściągnąć, co uważam, że jest skandalem. I jeżeli popatrzymy się na to w ten sposób, to się okaże, że faktycznie jest w ten sposób, że państwo, na państwa zrzuca się w tej chwili tutaj odpowiedzialność, jeżeli chodzi o działanie właściwych organów państwa w sprawie. Ponieważ według publicznych informacji na przykład możecie się państwo zapytać, co się stało ze zajętymi przez prokuraturę we Wrocławiu 3 milionami złotych. No taka informacja publiczna była podana przez prokuraturę we Wrocławiu. Zajęto też różne ruchomości i pytanie jest takie, gdzie się podziały te pieniądze? Czy one zostały zaliczone na poczet tych zaległości, które od państwa się chce ściągnąć?
Proszę się jeszcze raz przedstawić.
Nazywam się Andrzej Cieślik, jestem doradcą podatkowym.
Proszę Państwa, jak już przedstawili tutaj osoby, które są na tym programie i to, co również mówił pan mecenas, tym ludziom i ich firmom autentycznie grozi bankructwo, a to, co się z tym wiąże, również pozbawienie miejsc pracy około 25 tysięcy naszych rodaków, ale ta pula nie jest wcale taka zamknięta, ponieważ ci ludzie sami jeszcze nie wiedzą, ilu innych przedsiębiorców te firmy również oszukały i można by zadać w takim razie pytanie, a czy inne firmy outsourcingowe również opłacały i opłacają składki za swoich pracowników? Może się okazać, że pewnego dnia znaczna część naszego społeczeństwa nie będzie mogła się po prostu leczyć, bo się okaże, że są nieubezpieczeni. Pytanie w tym wszystkim, gdzie są nasze urzędy skarbowe, policja, służby tajne, sądy? W każdym urzędzie skarbowym co drugi pracownik to starszy referent, rewident czy też nadzorca, wszyscy z jakimiś tytułami. I okazuje się, że takie afery przeciekają przez palce we wszystkich urzędach skarbowych w całej Polsce, a jeszcze nad nimi są instytucje nadzoru aż do ministra finansów, ministra spraw wewnętrznych i wielu innych. I jakoś tak długo państwo polskie na to wszystko przymykało oczy. Zostańcie państwo z nami.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pani Anna Schreiber. Poproszę, żeby się pani przedstawiła, skąd pani przyjechała, jaką firmę pani reprezentuje.
Dobry wieczór. Jestem z Radomia, nazywam się Anna Schreiber. Reprezentuję firmę odzieżową. Jesteśmy jednym z większych producentów na dzień dzisiejszy odzieży w Polsce. Szyjemy ubrania, odzież dla wielu tysięcy Polaków na zlecenie największych graczy odzieżowych na rynku. No i cóż, drodzy Państwo, spotkaliśmy się z wielką niesprawiedliwością. Jesteśmy tutaj, jest nas 30 firm, reprezentujemy 500 poszkodowanych przez organy administracji państwowej w naszej Polsce. Proszę Państwa, nam grozi egzystencja skrajna, ale nie tylko nam. Grozi egzystencja skrajna 25 tysiącom rodzin w Polsce. I prócz aspektu prawnego i finansowego, jaki my możemy ponieść w tej sprawie, to aspekt ten społeczny jest w tym wypadku bardzo ważny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Anną Schreiber, która powiedziała, żeby zwrócić szczególną uwagę i także państwa do tego namawiamy, żeby zwrócić także uwagę na ten właśnie aspekt społeczny, nie tylko ten aspekt prawny czy finansowy. Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu.
Ponownie z panem Wiesławem Wójcikiem. Panie Wiesławie, jak to jest? Od kogo urzędy skarbowe ściągają w końcu te należności? Od was czy od tej firmy? Bo można by powiedzieć, że albo wy, albo to ta firma winna.
Celne i kluczowe pytanie w tej sprawie. Bo tak jak to już pani Henryka powiedziała, 24 października 2012 roku ZUS wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika, jedną z tych firm outsourcingowych, czyli jednocześnie uznając tę firmę outsourcingową za płatnika. Czyli ta firma outsourcingowa w oczach ZUS-u była tą firmą, która była zatrudniającą, była pracodawcą i od niej ZUS żądał należnych składek. I na to jest dowód, myślę, że szereg dowodów można znaleźć, ZUS o tym dobrze wie. Ale jeśli państwo wejdą sobie w internet i popatrzą na relacje telewizji regionalnych, które już zaczęły pokazywać aferę outsourcingową i posłuchają wypowiedzi rzeczników ZUS-u, to dialektyka ZUS-u jest taka, że to my, przedsiębiorcy, byliśmy nieudolni, byliśmy gapowaci, podpisaliśmy złe umowy i my powinniśmy tak naprawdę zapłacić te składki. To znaczy, że mamy paradoksalną sytuację. Jest pewna ilość pracowników, ale ZUS składki od tych pracowników żąda i od firmy outsourcingowej i od nas. Czyli chce je dwa razy. Przynajmniej tak wygląda z postępowań, które prowadzi w chwili obecnej Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym ja mam pytanie, to trzeba by się zdecydować. Bo jeżeli my będziemy zobowiązani, jeśli te postępowania ZUS-u powiodą się i będą orzeczenia i będą chcieli z nas ściągać te pieniądze, no to logiczną konsekwencją jest, że tym firmom outsourcingowym, które sobie zabrały te pieniądze, po prostu są już poza Polską, to trzeba będzie zwrócić jeszcze wszystkie pieniądze zajęte, tak? Trzeba będzie ich przeprosić.
To co prokuratura zabrała, tak? No,
ja nie wiem, kto to zabrał, ale generalnie jakieś tam pieniądze zajęte w milionach złotych, trzeba będzie ich przeprosić, tamtą firmę outsourcingową, powiedzieć, że wy jesteście w porządku, to przedsiębiorcy są łobuzami. Tak? Czyli jeszcze dodatkowo ta dialektyka napuszcza na przedsiębiorców Polaków, dlatego że gmatwa sytuację w oczach pracowników, którzy myślą, że tak naprawdę to jest kolejny jakiś sposób przedsiębiorców na to, żeby ich jeszcze bardziej wycisnąć.
No, ale mają umowę o pracę ci ludzie.
Mają umowę o pracę ci ludzie, dostawali pensję i dostawali pensję w takiej wysokości, w jakiej była należna, więc tak naprawdę pracownicy z punktu widzenia jakby finansowego nic na tym nie stracili. Tak jak tutaj pan mecenas powiedział, to Skarb Państwa stracił i Skarb Państwa teraz dramatycznie szuka jakiegoś sposobu, żeby te brakujące dziesiątki milionów złotych, a prawdopodobnie to jest dużo więcej niż dziesiątki milionów złotych.
Panie Wiesławie, idąc logicznie torem myślenia urzędu, no to aż zgrozą wieje, bo jeśli już urzędy uważają skarbowe, że to wy jesteście winni i to wy powinniście zapłacić te składki, a nie te firmy outsourcingowe, no to przecież jest jeszcze mnóstwo innych firm, które korzystają z outsourcingu. Więc co, okaże się, że wobec te wszystkie umowy obecnie, które funkcjonują, to co, są nieważne?
I to jest znowu dobrze postawione pytanie, dlatego że wykonajmy jeszcze parę posunięć do przodu, tak? Przemyślmy, zagrajmy w to jak w szachy. Zastanówmy się, co się stanie za parę posunięć. Jeżeli faktycznie te umowy nasze, outsourcingowe, ich konstrukcja zostanie prawnie podważona, to znaczy, że trzeba podważyć konstrukcję prawną wszystkich takich umów outsourcingowych. A tu już się zaczyna duży problem, dlatego że mamy w Polsce tysiące firm świadczących usługę outsourcingu, poprzez którą zatrudnionych w Polsce jest kilkaset tysięcy ludzi. To jeżeli będzie organ państwowy chciał podważyć nasze umowy, my zakrzykniemy głośno w Polsce i na arenie międzynarodowej, że wszystkie takie umowy muszą być skontrolowane i podważone. Jeżeli są nasze podważone, to i tamte są podważone. I w związku z tym wszystkie firmy outsourcingowe będą musiały cofnąć te pieniądze, które wypłaciły pracownikom, wypłaciły za składki ZUS, a firmy, które korzystały z tych pracowników, będą musiały zapłacić to po raz drugi. Pytanie, czy zapłacą, bo często są to ogromne, to są przedstawicielstwa ogromnych korporacji międzynarodowych. Co wtedy one zrobią? Czy będą chciały dalej inwestować w tym kraju, będą chciały zapewnić miejsca pracy w tym kraju?
Pytałem pana, czy wcześniej media się tym interesowały, czy telewizja publiczna tym interesowała się, ogólnokrajowa tym tematem i próbowaliście dotrzeć do społeczeństwa właśnie tym kanałem i do władzy również?
Czy my, muszą państwo sobie uświadomić trudność, z jaką myśmy się spotkali, bo tak naprawdę myśmy się nie znali. My nie mieliśmy pojęcia o swoim istnieniu. Myśmy, każdy z nas zaczął dostawać groźnie brzmiące listy od jednego, drugiego, trzeciego, czwartego urzędu, od prokuratur z żądaniami wyjaśnień, nie tylko od ZUS-u, Urzędu Skarbowego. Pojawiali się nawet policjanci u mnie w domu w niedzielę. Więc myśmy byli przerażeni, że coś się dzieje, myśmy nic złego nie zrobili i nagle jesteśmy tak potwornie szykanowani, bo to było bardzo opresyjne. Proszę pamiętać, my też chcemy normalnie funkcjonować w tym kraju. My nic złego nie zrobiliśmy. Zawarliśmy umowę i ją wykonaliśmy, opłacaliśmy tą umowę. I dopiero gdzieś dwa miesiące temu, może troszkę ponad, przypadkowo usłyszałem o jakimś spotkaniu, gdzie na tym spotkaniu mieli się zgromadzić przedsiębiorcy, którzy mieli podobny problem jak ja. Gdyby nie przypadek, ja bym w ogóle nie wiedział o takim spotkaniu w Katowicach. I to spowodowało, że usiedliśmy nie wiedząc, co mamy zrobić, nie mając pojęcia, bo to jest dla nas sytuacja nowa. Myślę, że jak poszlibyśmy na jakikolwiek uniwersytet, który kształci młodych przedsiębiorców, nie sądzę, żeby gdziekolwiek ktokolwiek słyszał, jak ma się zachować w takiej sytuacji. Nie sądzę, żeby wykładano, przygotowywano przedsiębiorcę na sytuację, kiedy państwo, które powinno zapewniać mu możliwie duży komfort w prowadzeniu działalności gospodarczej, tak się wobec przedsiębiorcy zachowa. Tutaj mała dygresja. Proszę państwa, jeżeli to się wydarzy, co się jakby przygotowuje, tak? Ten scenariusz, który chcemy państwu nakreślić jako widmo, to proszę pomyśleć, ilu młodych ludzi, słysząc o tym, będzie chciało otwierać biznes w Polsce. Ilu młodych 20-25-latków, którzy kończą szkołę średnią, kończą studia i 20% mniej więcej z nich marzy o tym, żeby mieć własną firmę. Jak oni usłyszą o tym, że mogą zrobić wszystko, co tylko w ich mocy, będą wiele lat pracować ciężko, aż wreszcie im się może uda, to może przyjść organ państwowy i jednym podpisem długopisu może mu zabrać wszystko. Czy oni będą chcieli w Polsce funkcjonować? Przecież jest cały szereg krajów, bardzo niedaleko. Dzisiaj Unia Europejska to jak jeden kraj. Pojadą do Niemiec, pojadą do Anglii, pojadą gdziekolwiek, założą firmę tam. Tam będą funkcjonować. Stracimy kolejne tysiące, dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy potencjalnie mogliby zapewniać może i setki tysięcy miejsc pracy. Popatrzmy na skutki społeczne tego, co się może wydarzyć, jeśli ten czarny scenariusz się spełni.
Panie Wiesława, czy wiadomo coś panu na ten temat, czy inne firmy działające w Polsce, a polskimi nie będące, a korzystające z tego typu firm też mają takie problemy?
Ja tak jak powiedziałem, nie jesteśmy informowani oficjalnie. Słyszymy jakieś pogłoski, słyszymy jakieś plotki. Nie chciałbym mówić o rzeczach, co do których nie jestem pewien. Staram się mówić o rzeczach pewnych. Aczkolwiek wydaje nam się, że duża korporacja, duża firma, która zatrudniać mogła w ten sposób nawet nie kilkaset osób, ale nawet może parę tysięcy osób, no prawdopodobnie musi jakieś działania podejmować, bo zapłacenie drugi raz tak ogromnych kwot przy marginesach profitu, jakie w Polsce mamy...
Co to jest margines profitu?
Margines profitu polega na tym, że jeśli obracasz, nie wiem, robisz na przykład 1 000 000 złotych, to nie znaczy, że 1 000 000 zarabiasz, bo możesz zarabiać 50 tysięcy, tak? Margines profitu jest tak mały, że zapłacenie tych należności, które trzeba sobie uświadomić, nie są małe, bo proszę nie myśleć tylko, że chodzi o ZUS. Ludzie myślą, że chodzi tylko o 40% ZUS-u. Jak dodamy do tego 18% podatku dochodowego do ZUS-u, dodamy do tego potencjalnie, tak jak tutaj pan prawnik powiedział, potencjalnie VAT, który myśmy już zapłacili i być może każą nam zapłacić drugi raz, dodamy do tego, wyrzucimy z kosztów 77% i wyrzucimy z kosztów, czyli musimy od tego zapłacić podatek dochodowy w firmie, to mamy 80-90% wartości faktur zapłaconych i do tego dodamy jeszcze jakieś 2-2,5 roku odsetek, to nam daje kwotę ponad 100% wartości faktur zapłaconych. To chwila pauzy, tak, żeby się zastanowić. To jest drugie tyle albo więcej do zapłaty. Jak normalna, funkcjonująca w Polsce firma z takim marginesem profitu, jaki mamy średni, będzie w stanie coś takiego pociągnąć? Nie będzie w stanie.
Dziękuję, mówił pan Wiesław Wójcik. Proszę państwa, warto zostać z nami. Okazuje się, że ta sprawa może mieć również drugie dno, a być może i nawet ich kilka. Zostańcie państwo z nami.
Kolejne pytanie kierujemy do pani Henryki Matysiak, prawnika. Czy w tej sprawie, o której mówimy, zapadły już jakieś wyroki sądowe?
Ogromnie ciekawe są jeszcze trzy aspekty tej sprawy, o której tu państwo przedmówcy mówili. Mianowicie pierwszy taki, że począwszy od lutego 2014 roku zapadło przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych w całej Polsce i wydziałami pracy w sądach rejonowych kilkaset wyroków. Wyroków, którymi zasądzono różnego rodzaju roszczenia pracownicze pracownikom właśnie od agencji zatrudnienia QKFI, czyli jednej z tych outsourcingowych głównych, która swój żywot zakończyła 6 listopada 2013 roku. I proszę wyobrazić sobie, że wyroki te są opatrzone klauzulami wykonalności. Wyrokami tymi zasądzono odszkodowania jednorazowe, odprawy za redukcję zatrudnienia, za to nagłe zamknięcie firmy 6 listopada, ekwiwalenty urlopowe, PIT-11 za rok 2013, świadectwa pracy. I do 4 września 2014 roku do syndyka masy upadłościowej, do sędziego komisarza pracownicy agencji zatrudnienia, podkreślam, nie tych przedsiębiorców tu obecnych, zgłosili swoje wierzytelności do masy upadłościowej. A syndyk, zamiast sporządzić listę, jeśli z masy upadłościowej pieniędzy nie wystarcza, bo upadłość została ogłoszona 29 maja 2014 roku tej agencji QKFI, to straszy pracowników, pisząc do nich kolejne pisma, że oni mają zaskarżać przedsiębiorców, którzy byli rzekomo ich pracodawcami i płatnikami, mimo że dysponuje prawomocnymi wyrokami opatrzonymi klauzulami. W kwestiach sporu z ZUS-em wyroki już zapadły. Żaden nie jest jeszcze prawomocny, gdyż prawnicy wnieśli od nich odwołania. Jednakże w mojej ocenie sądy pomyliły się, pomijając już kwestie merytoryczne, ale nie wzięły pod uwagę właśnie faktu, że wcześniej ZUS nie wydał decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym u rzeczywistych płatników i pracodawców agencji zatrudnienia. I z powodu tego formalno-prawnego błędu mam takie przekonanie głębokie, że sądy najwyższych instancji uchylą w konsekwencji te wyroki, które zapadły. I jeszcze jedno, ogromnie ciekawa rzecz. Proszę Państwa, to jest najważniejsza chyba rzecz w sprawie. Nastąpił ogromny, wielomilionowy obrót gospodarczy. Fakty konkludentne zaistniały. Pracownicy korzystali ze wszystkich świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Bezrobotni po wydaniu świadectw pracy przez agencję outsourcingową otrzymywali zasiłki dla bezrobotnych, następnie zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze, urlopy wychowawcze, renty, emerytury. I ktoś próbuje po tym materiale, który Państwo poznaliście, powiedzieć, to wszystko było nieważne, mamy to w nosie, wy i tak zapłaćcie. To jakaś naprawdę niedorzeczność. Irracjonalne jest to tak bardzo, że w mojej ocenie to jest taki typowy, klasyczny makiawelizm. Obywatela sprowadzić do parteru, jak pył go potraktować i weźmiemy jako państwo wszystko, co nam się tylko podoba. Bardzo dziękuję.
Z tego, co pani mówiła, jeszcze chciałam wrócić do tych wyroków sądowych. One chyba zapadają według jakiegoś szablonu po kolei.
One zapadały, tak. Mam wrażenie, że te pracownicze zapadały po bardzo gruntownym wysłuchaniu pracowników. Ja bardzo pomagałam też wielu przedsiębiorcom, u których tych pracowników zatrudniano, gdzie oni jako wykonawcy wykonywali usługi. Bardzo często właśnie gruntownie sąd dopytywał o wszystkie szczegóły, żądał wielu wniosków dowodowych, a na niektórych rozprawach nawet usługobiorców, czyli tych przedsiębiorców, u których oni wykonywali usługi, wzywano celem przesłuchania. Zdarzały się i takie sądy, które straszyły przedsiębiorców, żeby ich pracownicy wycofali swoje pozwy. Ale to już margines, bardzo nieliczne to przypadki. Natomiast te wyroki w sporach z ZUS-em, one właśnie zapadły, ale nie są jeszcze prawomocne. I nadzieję mamy taką, jako prawnicy i przedsiębiorcy, że właśnie one zostaną zmienione, że ktoś dojdzie jednak do porozumienia, że błędy zbyt rażące zostały popełnione i wyda inny wyrok, z Sądem Najwyższym włącznie.
Dziękuję bardzo. Jest to program Po Stronie Prawdy. Zostańcie Państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Jesteśmy w Łodzi, a z nami jest pan Piotr Balik z Jasła. Panie Piotrze, w pana przypadku, w przypadku pana firmy, jak to wyglądało? Bo żeby to tak przybliżyć widzowi, nam wszystkim, jak to wyglądało, chociaż na przykładzie pana?
Firmę swoją prowadzę od 91 roku, to będzie już 24 lata. Firma zajmuje się usługami i w 2012 roku na jesień dostałem propozycję współpracy od firmy outsourcingowej. Dostałem wzór umowy, dostałem całą ofertę współpracy z możliwymi korzyściami, jakie to wynika, z tego wynikają. Tą ofertę analizowaliśmy dosyć długo, bo pytaliśmy się i prawników, czy wszystko jest w porządku, i zasięgaliśmy opinii inspekcji pracy. I w końcu w kwietniu następnego roku, czyli prawie pół roku po pół roku analizy tych dokumentów, stwierdziliśmy, że wszystko jest w porządku i możemy tę umowę zawrzeć. Współpracowaliśmy z firmą, przekazaliśmy wtedy w kwietniu około 28 osób do firmy outsourcingowej i współpracowaliśmy z tą firmą do listopada 2013 roku. Po czym współpraca została zakończona. Natomiast rok później dowiedzieliśmy się, że jest kontrola ZUS-u, jest kontrola z Urzędu Skarbowego i że ZUS i Urząd Skarbowy domaga się od nas lub będzie się domagał od nas zwrotu tych kosztów, które już raz zapłaciliśmy, czyli zapłacenie jeszcze raz podatku dochodowego od pracowników oraz składek na ZUS, które, jak się dowiedzieliśmy, firma outsourcingowa nie odprowadzała.
Czyli w przypadku tak przeciętnego naszego widza, to trochę tak, jakby państwo z nim postąpiło w jaki sposób?
To w przypadku przeciętnego widza, żeby to wytłumaczyć, to można powiedzieć w ten sposób, że jakbym sobie szedł ulicą i zobaczył, że w sklepie jest dobry telewizor, jakiś ładny, w dobrej cenie i chciał ten telewizor kupić od pana X, który ten telewizor sprzedaje, kupiłbym ten telewizor i powiedział, słuchaj, ale ja sobie tą płatność rozłożę na raty. Dobra, i 10 rat spłaciłem, telewizor mam w domu, wszystko pięknie, ładnie. Natomiast po jakimś czasie, po roku przychodzi urzędnik i mówi, słuchaj, ten pan X, od którego kupiłeś telewizor, to wyjechał za granicę i on mi odprowadził VAT-u od tego telewizora. To wiesz co, ponieważ my go nie możemy znaleźć, to ten VAT zabierzemy tobie.
I tym zakończmy tym przykładem właśnie tę pańską wypowiedź. Natomiast tutaj
ostatnie słowo pan Andrzej Cieślik, doradca finansowy. Jakie główne zarzuty przedsiębiorcom zostały postawione?
Otóż przedsiębiorcom nie postawiono żadnych zarzutów dotyczących tej konkretnej grupy ludzi. Bo ponieważ takich nie można było postawić, więc wyciągnięto takie zarzuty, że w tej chwili można nie tylko do agencji pośrednictwa pracy wyciągnąć do każdej w kraju, ale do każdego pracownika tymczasowego, który nawet na 3 dni został zatrudniony, zgodnie z tym, co w stosunku do tych przedsiębiorców się robi, taki pracownik ma prawo wystąpić do sądu i zostanie uznane, że on ma umowę o pracę z tą firmą, w której pracuje, nie w agencji, nie ma umowy na jakiś czas określony, tylko ma normalną umowę pracy. I ja apeluję do państwa, w związku z tymi wyrokami, państwo wystąpujcie do sądów i o uznanie umowy o pracę z firmą, w której faktycznie pracujecie, a nie w firmie, w której jesteście zatrudnieni na pracę tymczasową. Jeżeli prawo działa wobec wszystkich, wobec państwa również zadziała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan Wiesław Wójcik z pewnym apelem.
Ponieważ nie byliśmy w stanie wszystkiego przekazać państwu, możecie państwo dowiedzieć się więcej na temat afery outsourcingowej na naszym profilu na Facebooku. Trzeba znaleźć profil Porozumienie Przedsiębiorców Poszkodowanych w Aferze Outsourcingowej.
I w ten sposób będziecie mogli się komunikować i walczyć o swoje prawa. Proszę państwa, kończymy nasz program z Łodzi, gdzie dojechali przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy, ludzie, którzy dają pracę również wielu innym ludziom. Przedsiębiorcy, z którymi walczy państwo polskie poprzez bardzo dziwne sztuczki prawne, poprzez domaganie się pieniędzy, które ci ludzie już wcześniej zapłacili. Ta sprawa jest na pewno rozwojowa i będziemy w najbliższym czasie również słyszeć o kolejnych dramatach związanych z tym dzisiejszym programem. Po prostu ci państwo upadną i zwolnią swoich pracowników i tak się to po prostu skończy. Oby nie, oby w porę obudziło się nasze społeczeństwo i również nasze władze. Z Łodzi żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.